Przy mikrofonie Grzegorz Gil, audycję realizuje Krzysztof Myślak, a my wracamy do rozmowy, drodzy Państwo, o szczęściu w sensie ekonomicznym, a kto wie, za chwilę także trochę politycznym, z naszym gościem, panem profesorem Piotrem Michoniem, ekonomistą z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, autorem książek o szczęściu, między innymi Życzę Szczęścia, wydawnictwo Otwarte, rok 2023. O szczęściu można mówić dużo, szczęście można definiować, szczęście można mierzyć, ale przede wszystkim szczęście należy czuć. Przed przerwą pan profesor był łaskaw zauważyć, że ta dywidenda szczęścia płynącego z prostego bogacenia się, które jest udziałem Polaków i to cieszy, powoli zacznie się kończyć. To już dawno skończyło się za oceanem, w Stanach Zjednoczonych. To powoli kończy się także w Polsce. Jakiego rodzaju wyzwanie jest to, panie profesorze, i jak należy się przygotować do zarządzania szczęściem w sytuacji, kiedy twoje konto, saldo, przepływy finansowe nie są żadnym game changerem.
Powiem tak, oczywiście to jest, tutaj dochodzimy do tego, co jest bardzo indywidualne, tak? Czyli każdy z nas może znajdować szczęście w różnych aspektach. Natomiast są takie rzeczy, które wynikają z badań, z bardzo wielu badań, które podpowiadają nam, co możemy robić. Żeby było, ja podkreślam to już na samym początku, to, że coś działa dla większości z nas, to nie znaczy, że działa dla wszystkich. Ale mimo wszystko jakby pozwala nam sugerować, co możemy robić w naszym życiu, żeby szczęśliwszym się stawać. Jedną z rzeczy, która jest bardzo kluczowa, jest dbałość o relacje. To jest coś, co w większości badań wychodzi bardzo wyraźnie. Osoby, które są w szczęśliwych relacjach, długotrwałych relacjach, które czują się bezpiecznie w relacjach, to są osoby, które są niezmiernie szczęśliwe. Druga rzecz, która jest bardzo istotna, to uczenie się. Mhm. Uczenie się jako czynność, przy czym tutaj, żeby było jasne, bo jak ja mówię moim studentom uczenie się, oni myślą o uczeniu się na uniwersytecie. Nie o to chodzi. Mhm. Może to być uczenie na uniwersytecie, może to być zdobywanie kolejnych dyplomów. Natomiast chodzi o zwykłe, codzienne uczenie się czegoś. To może być uczenie się języka obcego, to może być uczenie się rysunku, to może być uczenie się szydełkowania. Tak? Jeżeli jest coś, co sprawia, że coś, czego chciałbym się nauczyć, to właśnie to jest dobry moment, żeby uczynić swoje życie szczęśliwszym poprzez próbowanie uczenia się tego.
Ja tylko, ważne, drodzy Państwo, proszę wybaczyć, dygresja też klasyk, Konfucjusz, którego dzieci w szkole podstawowej w Chinach cytują na pamięć, zwykł mawiać. Mamy zresztą w Lublinie, drodzy Państwo, w kontekście akademickim na kampusie Politechniki Lubelskiej taki obelisk, taką stelę z napisem: szczęśliwy jest ten, kto pracuje, kogo nie męczy praca. Ten, kto pracuje, a praca go nie męczy, jest prawdziwie szczęśliwy. No właśnie, to ta nauka, nie tylko praca, ale nauka, czyli bycie cały czas w pewnym rytmie, pozyskiwanie nowych kwalifikacji, klasyfikacji, nie tylko po to, żeby podjąć nowe wyzwania zawodowe, ale żeby zdobywać przestrzeń, zdobywać siebie w jakiś sposób, prawda?
Dokładnie tak, to jest coś, o czym już choćby Arystoteles też pisał, tak, że jesteśmy tu po to, żeby odkrywać nasze talenty i je rozwijać. Nie chodzi o to, żebyśmy ostatecznie byli dzięki temu bogaci, czy dzięki temu osiągali jakieś sukcesy, karierę, robili karierę i tak dalej. Tylko chodzi o to, żeby uczestniczyć w samym procesie uczenia się. To jest coś, co jest dla nas niezmiernie ważne. Mhm. I potem dochodzą takie rzeczy, które coraz częściej nam wychodzą z badań, a które, no właśnie, nie są wcale magicznymi poradami, czy magicznymi regułami, które musimy stosować. To są proste rzeczy każdego dnia przez nas do wykonania. banalną rzeczą, która sprawia, że stajemy się szczęśliwi, jest życzliwość wobec drugiego człowieka. Dla mnie to jest coś niesamowitego, tak, że proste badania polegające na tym, że poproszono studentów o to, żeby zadbali o to, żeby osoba idąca za nimi została przepuszczona w drzwiach, sprawiły, że ci ludzie się poczuli lepiej. Inne badanie, w którym ludzie wydawali pieniądze, ci, którzy wydawali pieniądze na kogoś, na koniec dnia byli szczęśliwsi niż ci, którzy te same pieniądze wydawali na siebie. Więc to są tego rodzaju rzeczy, które są bardzo proste, ale o których bardzo często zapominamy, tak, że nie musimy zdobywać sukcesów, nie musimy osiągać sukcesów, nie musimy być bogaci, nie musimy jeździć drogimi samochodami, bo żeby być równie szczęśliwym czy jeszcze bardziej szczęśliwym, wystarczy być życzliwym, wystarczy wybaczać innym ludziom. Ważnym elementem, myślę, że to wielu z Państwa zainteresuje, jest duchowość. Przy czym podkreślam, to nie jest duchowość, nie musi być wcale rozumiana jako religijność. Tak? Mhm. Oczywiście może być to duchowość religijna, ale jakby taka łączność z tym elementem duchowym w swoim życiu, tak? Czyli jakby poświęcam energię, czas, uwagę nie tylko umysłowi, nie tylko ciału, ale też temu, co jest nieuchwytne do końca. Więc to jest...
Tak, reflektuję nad swoim życiem. Szukam odpowiedzi. Tak. Nie satysfakcjonują mnie jakieś banały, niezweryfikowane frazesy. Zadaję pytania, mam krytyczny umysł, szukam odpowiedzi gdzieś głęboko, słucham też ludzi mądrych, prawda? Wydaje mi się, że tu w relacjach ta duchowość, zobaczcie Państwo, panie profesorze, że one nachodzą na siebie te elementy, relacje, uczenie się, życzliwość, duchowość, one się kumulują.
Dokładnie tak, to jest samonapędzający się mechanizm, to jest naprawdę niesamowite, że... To nie są rozłączne rzeczy. W momencie, kiedy często zauważamy, że kiedy mamy osoby bardzo uduchowione, to są bardzo często osoby również bardzo życzliwe, bardzo łatwo wybaczające. To też jest bardzo istotny element, tak na marginesie.
To prawda.
Osiągania szczęścia.
W sposób wiarygodny, jeśli są uduchowione, myślę, że możecie Państwo spać spokojnie. Na pewno będzie Wam wybaczone. Są to osoby wyrozumiałe. Tego sobie i Państwu życzę.
Dokładnie tak. No i też są takie rzeczy, jakby idąc dalej, zastanawiając się nad tym, co czyni nas szczęśliwymi. No ważne jest też dbanie o ciało, o zdrowie, tak? I tutaj chodzi nie tylko o dietę, ale też o ruch. Bardzo istotnym elementem jest ruch. Tak anegdotycznie tylko powiem, że naukowcy stosują naukowe określenie runner's high, czyli taki odlot biegacza, tak? Efekt, który uzyskujemy po mniej więcej 40 minutach biegu, kiedy produkcja endorfin jest na takim poziomie, że czujemy się jakbyśmy palili marihuanę, tak? Mm-hmm. Jest taki efekt dla naszego umysłu. Taka sama radość, taka sama ekstaza, która wynika z...
40 minut, panie profesorze. Jest pan również pasjonatem biegania, co mnie bardzo cieszy, bo ja też zdarza mi się wybiec na taki mocną godzinę i przyznam się szczerze, że autentycznie mniej więcej o 40 minuty nie mogę się poznać. Jestem zadowolony. Wracam wybiegany, zmęczony, ale mogę podjąć się innych aktywności. Zmęczony w pozytywnym słowa tego znaczeniu. To jest, niesamowite.
To jest dla mnie też niezwykłe, tak? Że takie zmęczenie fizyczne, jeszcze najlepiej zaplanowane zmęczenie fizyczne, to jest coś, co sprawia, że czujemy się paradoksalnie lepiej, tak? No są badania biologów, którzy mówią nam, że człowiek nie jest tak jak kot, nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby siedzieć i leżeć, ale potrzebujemy po prostu tego ruchu. Więc to jest kolejna rzecz, która gdzieś tam się w badaniach bardzo ładnie ujawnia. Jest jeszcze jedna rzecz, która może dla niektórych być trudna. To jest nierozmyśliwanie nad tym, co nam się przytrafia, szczególnie jeżeli jest to coś złego. Czyli krótko mówiąc, nie poświęcajmy czasu na to, żeby zastanawiać się nad tym, co poszło nie tak, co złego nam ktoś zrobił, albo wracać do jakichś złych wspomnień. Mhm. Mamy skłonność do tego, żeby nie tylko myśleć o tym, bo jednak umysł człowieka niestety jest nastawiony na to, żeby skupiać się głównie na tych rzeczach złych. I więc mamy skłonność do tego, żeby myśleć o rzeczach, które nam się przytrafiają. A do tego jeszcze mamy, wielu z nas ma taką skłonność do myślenia o tym, jak to dopiero będzie źle. Więc to też jest coś, czego powinniśmy absolutnie unikać. Więc są to takie rzeczy, o których warto myśleć. Tym, co właśnie filozofowie mówili od dawna, a co dzisiaj w badaniach bardzo ładnie wychodzi, to jest też skupianie się na chwili obecnej, tak? Czyli patrzenie na to, co jest tu i teraz, nie odnoszenia się do przyszłości, nie odnoszenia się do przeszłości, tylko skupianie się na tym, co właśnie doświadczamy. Bo to jest niezwykła rzecz, jak robi się eksperymenty, w których prosi się ludzi o to, żeby zwrócili na coś uwagę i oni dopiero wtedy dostrzegają niezwykłe rzeczy. Ja to widzę, jak proszę moich studentów, czasami w ramach dydaktyki pokazuję im jakiś obraz. Jak się tak spojrzy na ten obraz szybko, to się nic nie zauważa, ale jak poprosi się, słuchajcie, ale popatrzcie na ten obraz pod takim kątem, pod takim, i wtedy dostrzegają gesty, ukryte symbole albo jakieś elementy, które są bardzo znaczące dla tego obrazu. Więc uważność to jest kolejna rzecz, która jest bardzo, bardzo istotna.
O, to jest, drodzy Państwo, naprawdę unikatowa szansa, by zrobić sobie notatkę, po prostu zapamiętać relacje, bycie w procesie uczenia się czegoś, co sprawia ci przyjemność, to, że czujesz się wartościowy, pozyskujesz nowe kwalifikacje, umiejętności, być może nowy język. Życzliwość na co dzień, proste gesty, naprawdę niedrogie, wybaczenie, wspaniałomyślność, dbanie o zdrowego ducha, no a jeśli to oczywiście w zdrowym ciele. Zdrowy duch, a zatem sport i chociażby ten 40-minutowy truchcik. Nie prosimy Państwa o wiele. Panie profesorze, wcześniej rozmawialiśmy o państwach BRICS, Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA jako pewnej alternatywie dla świata, który zestarzał się i okazuje się, że ten Zachód, między innymi Amerykanie, którzy coraz częściej mają problemy ze szczęściem, bo bogactwo nie daje im tego vibe'u, pozytywnego vibe. Zastanawiam się, patrząc na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Rosjanie dzisiaj i Rosja w tych zestawieniach, wydaje się, że patrząc na Rosję, powinniśmy widzieć tam osoby przygnębione, smutne, izolowane. Ciekaw jestem, czy kiedykolwiek, myślę, być może nawet na zajęciach dydaktycznych, zastanawiał się pan ze studentami, jak te wydarzenia, które chociażby dzieją się na Ukrainie, też reformatują nas, w tym przypadku Rosjan, Ukraińców, w kontekście przeżywania tejże emocji, jaką jest szczęście, bo przecież to musi mieć ze sobą związek.
Znaczy na pewno tak, natomiast jest jakby to paradoksalnie wojna tuż za naszymi granicami może paradoksalnie wpłynąć pozytywnie na nasze szczęście. I to jest może dla kogoś zaskakujące. Oczywiście jak
drugi paradoks. Sobie, wojna, która wpływa pozytywnie na odczuwanie szczęścia.
Oczywiście to, żeby było jasne, to nawet nie chodzi tylko o wojnę, ale dobrze, jakby po kolei.
Okej. Okay.
Pierwsza rzecz oczywiście, która się pojawia, to jest poczucie zagrożenia, zagrożenia, brak bezpieczeństwa. To jest coś, co sprawia, że czujemy się niepewnie i to oczywiście czyni nas nieszczęśliwymi. I to jest coś, co automatycznie, natychmiast reagujemy na to, w jaki sposób w momencie, kiedy Rosjanie zaatakowali Ukrainę, to było coś, co było bardzo, bardzo powszechne i to we wszystkich krajach tak naprawdę naprawdę Unii Europejskiej. Ale jak sobie teraz pójdziemy dalej, proszę zauważyć, niezwykła rzecz, z której przyznaję, byłem bardzo dumny, kiedy wyjeżdżałem na zagranicę i ludzie mówili mi, ale Polacy niezwykle pomogli Ukraińcom, mhm. kiedy zaczęła się wojna, tak? No właśnie. Jedna rzecz, która sprawia, że czujemy się szczęśliwi, jest pomaganie innym. Szczodrość, otwartość, tak, akceptacja. To jest coś, co czyni nas szczęśliwymi. A jeżeli jeszcze możemy to przełożyć na bardzo konkretne działanie, to w ogóle się w tym odnajdujemy. Ja jestem przekonany, że bardzo wielu z nas poczuło się potrzebnym, dobrym, szczodrym, wtedy, kiedy ta pomoc była niezbędna. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, znowu, może to zabrzmi okrutnie, ale my cały czas porównujemy się z innymi. I w momencie, kiedy ja się porównuję z kimś, kto ma lepiej ode mnie, to mam skłonność do tego, żeby oceniać moje życie jako gorsze. Mhm. Ale teraz mamy co? Porównanie z ludźmi, którzy uciekali ze swoich domów, bo za chwilę mogły na te domy spaść bomby.
Czyli zmienił się punkt referencyjny.
Tak, i wtedy zaczynamy myśleć o naszym życiu rany, ale jestem szczęśliwy, że żyję we względnie bezpiecznym miejscu, tak? Że tu się to nie dzieje. Jak, nie wiem, jak słyszymy o doniesieniach z Palestyny, to niestety no, znowu to samo, tak? Żałujemy bardzo tych ludzi, jednocześnie mamy to poczucie, że to nas nie dotyka. Ja wiem, że to może dla niektórych być niewygodne i niemiłe słuchać takich rzeczy, ale jednak tak jest. My się porównujemy, czujemy się lepiej, kiedy ktoś, szczególnie ktoś, kto jest podobny do nas, może doświadczać czegoś złego w tym samym czasie. Mhm.
Dobrze. Mhm. Panie profesorze, proszę wybaczyć, ale jeszcze przed końcem chciałem jeden wątek poruszyć. On mnie bardzo interesuje, ponieważ zastanawiam się, mamy ekonomię szczęścia, która jest coraz bardziej rozbudowana. Nie można ignorować i zupełnie poważne badania powstają na ten temat. Różne wzory. Szczęście się analizuje, sprowadza do konkretnych zmiennych, później publikuje rankingi. Nie warto się do nich na pewno przyzwyczajać, bo wychodzą chociażby takie dosyć dziwne wnioski, jakie wcześniej pan profesor nam był łaskaw pokazać, że Finlandia najbardziej szczęśliwa nacja na świecie, przy okazji największa liczba samobójstw skutecznych, niestety. Czy politykom w XXI wieku, panie profesorze, opłaca się utrzymywać swoje elektoraty na poziomie względnego szczęścia, czy jednak doświadczenia pewnego nieszczęścia? To mam wrażenie, to mnie trochę prowokuje, bo jeśli jest ktoś szczęśliwy, no to co? No to jestem coraz bardziej leniwy, może nie chce mi się zagłosować, a jeśli jestem nieszczęśliwy, chcę wyrazić swoje niezadowolenie, ale no właśnie, mogę zagłosować przeciwko. Jak tu się odnaleźć? Czy politycy państwa prowadzą jakieś swoje także wręcz narodowe programy szczęścia?
Znaczy myślę, że raczej narodowe programy zagrożenia, wskazywania wrogów, wskazywania problemów. Więc to raczej w tym kierunku bym tutaj szedł. Natomiast ja powiem szczerze, ja bardzo bym chciał, żeby politycy trzymali się z dala od mojego szczęścia.
No właśnie.
I wszystkim państwu tego życzę, bo nawet jeżeli to jest pozornie coś pozytywnego, że zrobimy coś dla szczęścia ludzi, obawiam się, że to nie jest dobre, że ostatecznie jedynym sędzią swojego życia jesteśmy my sami, a to też oznacza, że tylko my i najbliżsi nam możemy wpłynąć na to, jak oceniamy to nasze życie. Dlatego ja powiem szczerze, są naukowcy, którzy próbują tworzyć rekomendacje dla polityków, jak wpływać na poziom szczęścia. Natomiast ja jestem przekonany, że to nie jest najlepsza droga. Zdecydowanie bliżej mi jest do tych naukowców, którzy mówią, szukajmy dowodów naukowych na to, co działa, a potem róbmy to na małą skalę, dawajmy ludziom narzędzia do tego, żeby sami z nich mogli korzystać niech sami zobaczą, czy to u nich akurat się sprawdza. Także mamy taki nurt cały tak zwanego evidence-based, czyli opartego na dowodach naukowych podejścia do doradztwa, terapii, pomagania byciu szczęśliwym. I to nie jest wcale dużo tych badań póki co, które rzeczywiście pokazały bezsprzecznie, że pewne narzędzia, zachowania, praktyki działają. Dlatego jak słyszę o tym, że ktoś by mógł jako polityk mieć zamiar wpływać na poziom szczęścia, to czuję duży opór i zdecydowanie wolałbym, żeby tego nie robił. Natomiast zgadzam się z panem w tym ujęciu, że jest takie próby wpływania na nastroje, ale zdecydowanie częściej są to próby, które polegają na tym, że pokazujemy jakieś zagrożenie i my jako dawcy leku chcemy być wybrani. Tak? Więc to jest coś, co rzeczywiście się zdarza. I cały czas to obserwujemy. To nawet choćby najbliższe wybory w Stanach Zjednoczonych już nam to pokazują.
No tak, skoro szczęście jest emocją, złość także jest emocją, a mamy w badaniach chociażby pojęcie polityki złości, angry politics, złość jako emocja, która bardzo skutecznie kanalizuje działania i prowadzi elektorat do głosowania. Ja bym chciał, żeby było więcej szczęścia niż owej złości, ale to oczywiście myślenie życzeniowe. Mam również opory, jeśli spotkałbym się z politykami, którzy będą chcieli wdrażać narodową strategię szczęśliwości, podobnie jak pan profesor, no ale mam także wiadomość, drodzy państwo, być może jest to wiadomość na happy end, no bo właśnie zbliża się powoli koniec naszej rozmowy. O szczęściu przez pryzmat naukowy, ale także wyjątkowo praktyczny. O szczęściu, które chcemy, biorąc pod uwagę uwagi pana profesora Piotra Michonia, jednak trzymać z dala od polityków. Rozmawialiśmy przez tę ostatnią godzinę. Mamy, drodzy państwo, całkiem pokaźny bagaż wniosków, także rekomendacji. Ani pan profesor, ani ja nie pracujemy dla rządu, ale z pewnością są to takie protipy, używając języka młodzieżowego dla państwa. Relacje, nauka, życzliwość, otwartość, duchowość, aktywność fizyczna. Nic dodać, nic ująć. Wtedy w rankingach będziecie państwo, nie będziecie zważać na żadne rankingi ONZ. Po prostu będziecie szczęśliwi i tego życzymy. Bardzo dziękuję panie Piotrze za nasze spotkanie w GPS.
Również bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Drodzy państwo, życzę dobrej, spokojnej nocy. Wszystkiego dobrego. Polecam państwu książki pana profesora Piotra Michonia, chociażby. Życzę szczęścia. Rok 2022. Wydawnictwo otwarte do rozmów o szczęściu. Kto wie, być może jeszcze będziemy wracać. Dobranoc państwu. Kłaniam się nisko.